na temat pychy chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć. Ci Persowie byli tacy zadufani w sobie, tak? Oni uważali siebie za tak doskonałych, oni wiedzieli, że te dywany są tak perfekcyjnie wykonane, takie doskonałe, ale ponieważ mieli taki fałszywy obraz samych siebie, więc umieszczali na tym dywanie taką ukrytą wadę, bo uważali, że tylko Allah jest doskonały. Pycha to jest coś takiego bardzo perfidnego. Coś, co dotyka każdego z nas. Myślę, że każdy z nas z tą pychą się spotyka codziennie. Musi z tą pychą walczyć, mierzyć się z nią. I chciałbym, abyśmy przeczytali fragment, który właśnie o tym mówi. Jest to fragment, który jest 18 rozdział Ewangelia Łukasza, od 9 wiersza. Nagłówek mówi: faryzeusz i celnik. Wszyscy znamy tą opowieść, tą przypowieść, bo tak ją nazywa Pan Jezus, to jest przypowieść. I będę czytał od 9 wiersza. Opowiedział też niektórym, co dufni byli w sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo i jak ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Pan Jezus przedstawił taką przypowieść, a właściwie myślę, że wcale nie musiała to być przypowieść. Myślę, że taka sytuacja mogła się zdarzyć, albo i zdarzała się wielokrotnie. Taka sytuacja zdarza się również i dzisiaj. Być może i na tym miejscu może coś takiego zaistnieć. Oto przyszło dwóch ludzi do świątyni. Dwóch Żydów. Faryzeusz i celnik. Faryzeusz, człowiek, który uważał siebie za sprawiedliwego, za kogoś ważnego, znaczącego. Kogoś, kto wypełnia Boże przykazania, podoba się Bogu. Należał do stronnictwa faryzeuszy, jak ta nazwa głosi, faryzeusz. Podobno to stronnictwo powstało już gdzieś około 160 lat wcześniej, przed narodzeniem Pana Jezusa. I oni tak na początku bardzo chcieli podobać się Bogu, byli pobożni, wykonywali te wszystkie przykazania prawa mojżeszowego i nakazy tradycji starszych, chcieli podobać się Bogu, ale później jakby to się zmieniło. Stali się pyszni. Pycha pojawiła się w ich sercu. I oto taki faryzeusz stanął w świątyni i modlił się: Panie, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Od razu na wstępie ten faryzeusz uznał wszystkich innych ludzi za gorszych od siebie. Wszyscy inni ludzie. Dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Tak? On uznał, że jest lepszy od wszystkich innych. Cudzołożnicy, niesprawiedliwi, zdziercy, oszuści. Ale ja taki nie jestem. Ci wszyscy inni ludzie są tacy. Ale dziękuję Ci, Panie Boże, że ja taki nie jestem. Więc taką postawę miał ten faryzeusz. On mówił Bogu o tym, kim nie jest, czy też kim jest. Przedstawiał mu swoje zasługi. Przedstawiał mu się. A później mówi o tych swoich zasługach dalej. 2 razy w tygodniu poszczę. To jest coś godnego pochwały. Ja przyznam się, że ja nie poszczę 2 razy w tygodniu. Ale on pościł. 2 razy w tygodniu. Dawał 10 ze wszystkiego, co nabywał. Był hojny. A więc był taki pobożny bardzo. Miał tak mocno podniesioną głowę do góry. Stał taki wyprostowany przed Bogiem, pełen pychy. Celnik Zupełnie inaczej. On był jak inni ludzie. On był jak inni ludzie. Cudzołożnik, grzesznik, zdzierca, niesprawiedliwy. Nie miał żadnych zasług. Nie pościł 2 razy w tygodniu. Być może nawet się objadał. Nie dawał 10. Raczej zabierał. On nie dawał, zabierał. To był celnik. Znienawidzony przez lud na usługach Rzymu. Zdrajca. Ale on stanął gdzieś tam z daleka i nawet nie śmiał głowy podnieść, oczu podnieść ku niebu, ale powiedział: Boże, miej litość nade mną. Miej litość nade mną. Jestem grzesznikiem. Jakże zupełnie inne nastawienie. Z zupełnie innym nastawieniem przyszedł faryzeusz i przyszedł celnik. I Pan Jezus powiedział, że ten właśnie ten celnik został usprawiedliwiony i poszedł usprawiedliwiony do domu. Bóg patrzy na nasze serce. On nie patrzy tak bardzo na to, jakie mamy zasługi. Właściwie w ogóle na to nie patrzy. On patrzy na serce. Ten celnik nie miał żadnych zasług. Był po prostu jak inni ludzie. Nie miał czym się pochwalić przed Bogiem. Ale wydarzyło się coś szczególnego w jego życiu, że jego kroki skierowały się do świątyni. Być może zrozumiał, że ta droga, którą idzie, to życie, jakie prowadzi, prowadzi donikąd. A więc poszedł do świątyni. On gdzieś tam wiedział, znał, miał nadzieję, że Bóg jest Bogiem litościwym i nieskorym do gniewu, ale bardzo łaskawym. Może to słowo gdzieś tam było w jego sercu na dnie, ale przypomniał sobie o nim i przyszedł do świątyni i został usprawiedliwiony. I od tego momentu nastąpiła zmiana w jego życiu. Moi drodzy, pycha. Co to jest pycha? Pycha między innymi to jest religijność. Tak można wywnioskować z tej przypowieści. Ten faryzeusz to był taki zacny człowiek, tak bardzo religijny, tak bardzo chciał przestrzegać wszystkich zasad, praw. Był religijny. Ale celnik, przychodząc do świątyni, nawiązał relację z Bogiem. Bliską relację. On nie był religijny, ale był pełen pokory. Stąd można wywnioskować, że pokora to jest relacja bliska z Bogiem. Pycha to czasem może być taka religijność, takie prawo, przestrzeganie, wykonywanie jakichś zasad, jakichś tradycji. Bóg tego nie chce. Bóg chce relacji, nie religii, relacji. Co to jest pycha? Przeczytam takie określenie pychy, które zawarł w swojej książce Billy Graham. Jest to książeczka 7 grzechów głównych. Myślę, że niektórzy z nas znają tą książkę, tą pozycję 7 grzechów głównych. I tutaj Billy Graham pisze o pysze tak. Pycha jest moralnym i umysłowym stanem poprzedzającym wszystkie inne grzechy. Grzech w ogóle jest egoizmem w tej czy innej postaci, a pycha polega właśnie na fałszywej ocenie siebie samego, na samozadowoleniu, na świadomości górowania nad innymi. A więc pycha jest przyczyną wszystkich pozostałych grzechów. Wszystkich grzechów. Pycha jest przyczyną. Pycha jest fałszywym obrazem samego siebie. A więc pycha to jest, można powiedzieć inaczej, nieprawda o samym sobie. Pokora, czyli przeciwieństwo pychy, to prawda o sobie. Pycha to nieprawda o sobie. To nieprawda. Zbyt wygórowane pojęcie o mnie. Zbyt wywyższone. Tak? Pycha może mieć też taki odblask zupełnie inny. Na przykład ktoś może myśleć o sobie, że jest nic nie warty. Że jest takim małym, nic nieznaczącym dla Boga. Już samo takie sformułowanie i stwierdzenie jest kłamstwem diabelskim, bo nie możemy w ten sposób powiedzieć, że jesteśmy nic nieznaczący dla Boga, bo dla Boga jesteśmy znaczący wiele, tak wiele, że On posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na krzyż Golgoty, aby umarł za każdego z nas I Słowo Boże mówi w liście Piotra, że nie zostaliśmy wykupieni jakimiś rzeczami znikomymi, złotem czy srebrem. Widzicie, złoto i srebro to jest nic dla Boga. To są rzeczy znikome, ale drogocenną krwią Pana Jezusa jesteśmy wykupieni. A więc nigdy nie mów w ten sposób, nigdy nie mówmy, że jesteśmy mali i nic nieznaczący, bo to diabeł nam podpowiada. A więc pycha to nieprawda o sobie. Faryzeusz, ten, który modlił się tam w świątyni, on miał fałszywy obraz samego siebie. On żył w takiej nieprawdzie o samym sobie. Skąd w ogóle się pycha wzięła? Pycha, moglibyśmy tak powiedzieć, że pycha wzięła się z nieba. Pychę najpierw, pierwszą osobą, która popadła w pychę, było Boże stworzenie. Był ten wspaniały cherub, ten archanioł, anioł. Słowo Boże mówi, że był pierwszym po Bogu, ten wspaniały archanioł, który miał to tak wspaniałe imię Jutrzenka albo Gwiazda Poranna. W języku łacińskim to brzmi Lucyfer. A więc ten Lucyfer, ta Jutrzenka, ten drugi po Bogu, nagle zapragnął chwały dla siebie. Nagle stwierdził, że przecież jemu się chwała również należy, bo on tak wspaniale prowadzi te chóry anielskie, tych, którzy chwalą całą wieczność Boga. I zapragnął tej chwały dla siebie. Ale Boże Słowo mówi, że Bóg się ze swoją chwałą nie podzieli z nikim. Że wszelka chwała należy się tylko jemu, tylko Bogu. I w ten sposób diabeł, Lucyfer, ten piękny cherub, anioł, został strącony na ziemię. Pycha go zgubiła, tak możemy powiedzieć. Boże Słowo mówi, że pycha kroczy przed upadkiem. Pycha kroczy przed upadkiem. Każdy z nas walczy z pychą, a jeżeli nie walczy, powinien walczyć z pychą. Pycha jest bardzo perfidna, przebiegła, subtelna. Dlatego musimy być czujni, bo ona za wszelką cenę chce się uzewnętrznić. Kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, umieścił ich w tym wspaniałym ogrodzie Eden i pozwolił im spożywać owoce ze wszystkich drzew tego ogrodu, z wyjątkiem jednego. I wtedy przyszedł szatan i zaczął rozmawiać z Ewą. I zaczął jej mówić, że ten owoc jest wspaniały, jest dobry. I zaczął ją namawiać, aby spożyła ten owoc. I powiedział jej takie ciekawe słowa. Kiedy spożyjesz ten owoc, będziecie jak Bóg. Będziecie znać dobro i zło. Będziecie jak Bóg. Każdy chciałby być jak Bóg. Każdy chciałby być jak Bóg. Mieć to poznanie dobra i zła. Mieć tą wszelką władzę. Diabeł chciał być taki jak Bóg. Chciał chwały dla siebie. A więc tą samą metodą zaczął kusić pierwszych ludzi. Będziecie jak Bóg. Będziecie znać dobro i zło. Przypomina mi się taka bajka, myślę, że wszyscy ją znamy, o rybaku i złotej rybce. I ten rybak, biedny, mówię biedny, bo żona tam tak bardzo nim poniewierała, biedaczyskiem, poszedł łowić ryby i złowił złotą rybkę. I ta rybka mówiła, wypuść mnie, rybaku, spełnię twoje trzy życzenia. I my wiemy, znamy tą opowieść, tą historię, że ten apetyt żony tego rybaka był nienasycony. Najpierw chciała coś tam, dom chyba, już nie pamiętam tego wszystkiego. Później jeszcze znowu go wysłała do tej złotej rybki, za drugim razem coś więcej, a za trzecim razem chciała być jak Bóg. I straciła wszystko, stracili wszystko. Ryby nie zgrzeszyły. One wiedzą, że Bóg jest Bogiem, że Jemu należy się wszelka chwała. Ta złota rybka nie mogła spełnić tego życzenia. A więc ten rybak ze swoją żoną wszystko stracili. Adam i Ewa wszystko stracili z powodu pychy. Z powodu pychy. Zapragnęli być jak Bóg. Znać dobro i zło. Stracili wszystko. Znamy taki przykład pychy. Herod. W Dziejach Apostolskich czytamy o Herodzie. Ja bym chciał zacytować to zdarzenie. Jest to zapisane w Dziejach Apostolskich, chyba w 12 rozdziale. Jest tutaj opisana w tym 12 rozdziale w ogóle cała historia uwięzienia Piotra, jego cudownego uwolnienia. Zawsze kiedy czytam tą historię, to tak się uśmiecham, bo to jest niesamowita historia, ale nie będę o niej mówił. Piotr został uwolniony w cudowny sposób, Kościół się modlił. Kiedy Piotr się pojawił, to ta Rodę miała na imię, ta dzieweczka. Kiedy Piotr się pojawił, ona przyszła, powiedziała: słuchajcie, Piotr został uwolniony, modliliśmy się, on został uwolniony. Bredzisz. Tak w Biblii Tysiąclecia jest napisane. Bredzisz. Dziwna historia. Ale będę czytał od 18 wiersza. A gdy nastał dzień, powstało niemałe zamieszanie wśród żołnierzy z powodu tego, co się stało z Piotrem. Herod poszukiwał go, a gdy go nie znalazł, przesłuchał strażników i kazał ich ukarać śmiercią. To jest najdramatyczniejszy moment w całej tej historii. Ci strażnicy, którzy pilnowali Piotra, zostali ukarani śmiercią. Bóg wszystko wie o każdym z nas i mam nadzieję, że wiedział o tym, że ci ludzie, ci strażnicy być może nigdy się nie nawrócą. Moi drodzy, czytamy dalej. Gniewał się bardzo na mieszkańców Tyru i Sydonu, lecz oni razem przybyli do niego, a pozyskawszy sobie Blasta, podkomorzego królewskiego, prosili o pokój, ponieważ sprowadzali żywność z kraju króla. W oznaczonym dniu Herod, ubrany w szaty królewskie, zasiadł na tronie i miał do nich mowę. A lud wołał: to głos Boga, a nie człowieka. Natychmiast poraził go anioł pański za to, że nie oddał czci Bogu. Ciekawa historia. Za co właściwie ten anioł pański go poraził? Za to, że się nie sprzeciwił. Za to, że przyjął tą chwałę. Tak, macie rację. Jestem dla was Bogiem. Mój głos to jak głos Boga. Bóg się nie podzieli z chwałą, z nikim. I natychmiast poraził go anioł pański. Pycha pragnie chwały dla siebie. Pycha pragnie chwały. Diabeł pragnął chwały. Herod pragnął chwały dla siebie. A więc oni wiedzieli o tym. Można nawet takiego człowieka, który jest tak bardzo pyszny, tak zmanipulować, że jemu gniew minie. Czytamy tutaj, że oni sobie zjednali tego podkomorzego królewskiego, pogadali z nim. Słuchaj. I potem wszyscy razem zawołali: to głos Boga, nie człowieka. Możecie iść. Pycha pragnie chwały. Taki inny przykład. Z Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale czytamy o tym, jak przyszła matka synów Zebedeusza do Jezusa. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza, to jest 20 rozdział i od 20 wiersza. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza, do Pana Jezusa, ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Bezczelność. Przyszła matka synów Zebedeusza. Właściwie dlaczego matka przyszła? Czasem mamy, mamusie tak wstawiają się dla swoimi synkami. I przyszła mama synów Zebedeusza, mówi: wiesz, Jezu, Kubuś i Jasiu to są tacy dobrzy chłopcy. Oni są nie tak jak ci pozostali twoi uczniowie. Oni naprawdę nadają się na to, żeby siedzieć po prawej i po lewej stronie, kiedy wejdziesz do Bożego Królestwa. Wiesz, ja znam dobrze twoją mamusię. To wspaniała kobieta. Nie wiecie, o co prosicie. Pycha. Pycha pragnie zaszczytów. Pycha pragnie wysokich miejsc. pierwszych rzędów w synagogach, pierwszych miejsc, chcę powiedzieć w kościele, ale to... Każdy musi patrzeć do swojego serca. Każdy musi patrzeć do swojego serca, tak? A więc ta matka synów Zebedeusza, ci dwaj synowie, Jakub i Jan, oni chyba nie wiedzieli, o co proszą. Byli pełni pychy. Kiedy czytamy na przykład w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale o tym, jak już podczas wieczerzy ostatniej rozmawiali apostołowie, to tam też powstał spór o to, kto z nich jest najważniejszy, największy. I Pan Jezus powiedział, kto się wywyższa, będzie poniżony. Nie tak ma być między wami, ale ten, kto jest pierwszy, niech będzie ostatni. Ten, kto jest pierwszy, nie będzie sługą wszystkich. Tak ma być między wami. Tak Pan Jezus mówi do Kościoła. Mojżesz. To też jest bardzo ciekawa postać. Bardzo lubię tą postać. Bardzo lubię Mojżesza. Niektórzy lubią Dawida, ja lubię Mojżesza. Mojżesz to jest taka ciekawa postać. Czytamy o nim na przykład w Księdze Liczb, czyli w 4 Księdze Mojżeszowej. Czytamy o Mojżeszu tak, w 12 rozdziale. Myślę, że to wszyscy to słowo też znają, pamiętają. Ale w Księdze Liczb czytamy w 12 rozdziale o Mojżeszu takie słowo. Słowo Boże, Biblia wypowiada się o nim tak. Mojżesz zaś, to jest 12 rozdział i 3 wiersz, Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. Niesamowite. Takie świadectwo. W Biblii Brzeskiej przeczytałem i jeszcze w innym przekładzie to słowo skromność jest w zasadzie synonimem słowa pokora, ale tam było wprost powiedziane, że Mojżesz był najpokorniejszym człowiekiem. Najpokorniejszym człowiekiem ze wszystkich ludzi żyjących na ziemi. Takie świadectwo. Niesamowite. Później czytamy w 20 rozdziale dalej taką opowieść o Mojżeszu. Księga Liczb, 20 rozdział. W tej wędrówce przez pustynię były różne przeciwności, różne przygody złe. Często brakowało pożywienia, często brakowało wody i Bóg troszczył się o ten naród, o ten lud. I oto powstała znowuż taka sytuacja, że brakło wody. Gdy społeczności zabrakło wody, zeszli się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. To jest 20 rozdział Księgi Liczb, 4 Księgi Mojżeszowej od 2 wiersza. Gdy społeczności zabrakło wody, zeszli się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. I kłócił się lud z Mojżeszem, wołając, lepiej by było, gdybyśmy zginęli, jak i bracia nasi przed Panem. Czemu wyprowadziliście zgromadzenie Pana na pustynię? Byśmy tu razem z naszym bydłem zginęli? Dlaczegoście wywiedli nas z Egiptu i przyprowadzili na to nędzne miejsce, gdzie nie można siać, nie ma figowców, ani winorośli, ani drzewa granatowego, a nawet nie ma wody do picia? Mojżesz i Aaron odeszli od tłumu i skierowali się ku wejściu do namiotu spotkania. Tam padli na twarz, a ukazała się im chwała Pana i przemówił Pan do Mojżesza. Weź laskę i zbierz całe zgromadzenie, ty wespół z bratem twoim Aaronem. Następnie przemów w ich obecności do skały, a ona wyda z siebie wodę. Wyprowadź wodę ze skały i daj pić ludowi oraz jego bydłu. Stosownie do nakazu zabrał Mojżesz laskę sprzed oblicza Pana. Następnie zebrał Mojżesz wraz z Aaronem zgromadzenie sprzed skałą i wtedy rzekł do nich. Słuchajcie wy buntownicy, czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę? Następnie podniósł Mojżesz rękę i uderzył. I uderzył dwa razy laską w skałę. Wtedy wypłynęła woda tak obficie, że mógł się napić zarówno lud, jak i jego bydło. Rzekł znowu Pan do Mojżesza i Aarona, ponieważ mi nie uwierzyliście i nie objawiliście mojej świętości wobec Izraelitów, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, który im daję. Bardzo dramatyczna historia. Niesamowita. Oto ten najpokorniejszy ze wszystkich ludzi na świecie. Kiedy Bóg przemówił do niego, i powiedział: przemów do skały. On przyszedł, zgromadził cały lud, ale w nim wzbierała już złość, w nim wzbierała pycha. On już może coś utracił z tej pokory właściwej dla siebie i zawołał do nich: wy buntownicy. On miał już dość. Przez całe te lata wysłuchiwał ciągle narzekania tego ludu, ciągle musiał się zmagać. Wy buntownicy, ja tu jestem kimś. Ja wam pokażę, że potrafię wodę wydobyć ze skały. Zamiast przemówić, aby Boże imię było uwielbione, on uderzył. Dwa razy uderzył. Nie raz. Był zdenerwowany, więc dwa razy uderzył. I Bóg jest wierny. Woda wytrysnęła. Lud się nasycił. Ale Mojżesz i Aaron nie weszli do ziemi obiecanej. Nie weszli. Z powodu pychy. Czytamy w pierwszej Księdze Powtórzonego Prawa, w piątej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale takie stwierdzenie, taką wypowiedź, wypowiedź Mojżesza. Pierwszy rozdział, 37 wiersz. Mojżesz mówi do Izraelitów: przez was i na mnie rozgniewał się Pan, mówiąc: i ty tam nie wejdziesz. Przez was. Mojżesz mówi: przez was. A czy to było przez nich? W pewnym sensie. Ale to nie było przez nich. To było wskutek jego pychy. On nie wykonał tego polecenia Pana, aby uświęcić jego imię. Zamiast przemówić do skały, on uderzył w nią. Nieposłuszeństwo. Z powodu nieposłuszeństwa Adam i Ewa musieli opuścić ten wspaniały ogród Eden. W trzecim rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa czytamy, w 26 wierszu znowu powtarza Mojżesz i mówi: lecz przez was rozgniewał się na mnie Pan i nie wysłuchał mnie. Bóg miał tego już dosyć. I rzekł Pan do mnie: dość, nie mów mi o tym więcej. Wejdź na szczyt Pisga i podnieś oczy na zachód, północ, południe i wschód i oglądaj krainę na własne oczy, bo tego Jordanu nie przejdziesz. Bóg tak łaskawy i wspaniały pokazał mu jeszcze ten kraj. Pokazał mu jeszcze tą ziemię, ale nie pozwolił wejść. Dlatego, że Bóg musi być konsekwentny. On nadał Boże prawo. Boże prawo, które mówi: nie będziesz czynił sobie żadnego Boga na równi ze mną. A pycha to jest coś, co stawia nas w takim dobrym świetle. Coś, co przywłaszcza dla nas chwałę. Pycha, moi drodzy, pragnie chwały. Pycha pragnie zaszczytów. I pycha zawsze szuka winnego. To nie ja zawiniłem. To przez was nie wejdę do ziemi obiecanej. Coś zmieniło się w Mojżeszu. Coś w nim się zmieniło. Moi drodzy, czy w naszym życiu ta pycha ma również miejsce? Czy ta pycha dotyka naszego życia również? Myślę, że każdy z nas musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Pan Jezus bardzo jasno i wyraźnie w swoim nauczaniu potępia to zjawisko, potępia pychę. Słowo Boże mówi, że Bóg rozpoznaje pyszałka z daleka, że obrzydłe mu jest butne spojrzenie, że nienawidzi pychy, że pycha kroczy przed upadkiem, tak? Że Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. A więc Bóg nienawidzi pychy, ale lituje się nad pokornym. Faryzeusz modlił się w świątyni, ale on nie został wysłuchany, bo on był pełen pychy. To ten celnik, który nie śmiał nawet oczu podnieść, został usprawiedliwiony i odszedł do domu usprawiedliwiony. W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, to jest kazanie na górze, to słynne kazanie na górze, czytamy o tak zwanych pobożnych uczynkach. Myślę, że możemy się w tym odnaleźć. My jako ludzie wierzący, jako dzieci Boże, możemy się w tym odnaleźć. Pan Jezus mówi w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza tak. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi, po to, aby was widzieli albo słyszeli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. I dalej Pan Jezus wymienia parę z tych uczynków, aby obnażyć tą pychę, aby obnażyć tą zarozumiałość faryzeuszy, ale również, moi drodzy, musimy spojrzeć na własne serca. Czy czasem coś takiego nie czai się w naszych sercach, w moim sercu? Kiedy przygotowywałem się do tej usługi, to nagle na każdym kroku mogłem dostrzec, że mam problem z pychą. Na każdym kroku. Tak się to wyostrzyło we mnie. Kiedy zacząłem nad tym się zastanawiać, nad tym rozmyślać. Przy innej okazji może bym nie zwrócił na to uwagi. Taki przykład podam. Wczoraj rozmawialiśmy przy stole z moją żoną i o tym, że będzie koncert chóru z miłości. Ten chór już kiedyś śpiewał u nas w teatrze. I tak mówię, pamiętasz, Mariolko, ten zespół taki, chór, oni się nazywają chór z miłości. Nie pamiętam. Jakoś nie umiem sobie przypomnieć. No, oni występowali kiedyś w teatrze. Ja tam miałem świadectwo w tym teatrze. Pamiętasz? No jak to nie pamiętasz? Raz w życiu miałem świadectwo w teatrze i ty nie pamiętasz? Dalej nie pamiętała. Pycha. Ocknąłem się nagle. Widzicie, jaki jestem? Pycha. Pyszny. Potrzebuję chwały. A tak pamiętam. To było wspaniałe. Pycha pragnie chwały, zaszczytów i zawsze szuka winnego. Nigdy w sobie, tak jak Mojżesz. Moi drodzy, Pan Jezus wymienia tutaj parę z takich uczynków pobożnych i mówi tak. Kiedy dajesz więc jałmużnę, nie trąb, kiedy dajesz pieniądze, powiedzmy, tak to nazwijmy, na dobre cele, na kościół. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę, pochwałę od ludzi. To jest ta nagroda. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Czy wierzymy w to, że Bóg widzi w ukryciu? Tak, wierzymy. Ale moi drodzy, czasem tak chcemy przemycić tą informację, że my dajemy. Po co? Żeby inni ludzie jednak wiedzieli, że dajemy. Tak? Ale to jest przeciwne Bożemu Słowu. To pokazuje, jakimi jesteśmy tak naprawdę pysznymi. Nie musisz o tym mówić, nie muszę o tym mówić, że daję. Bóg widzi. Bóg widzi. Bóg, który jest w ukryciu, On widzi to, co ty robisz w ukryciu. Przed Nim nic się nie uchowa, nic się nie zakryje. On widzi te dobre rzeczy, które robisz w ukryciu. I On je wynagrodzi, On odda tobie, bo On widzi, co robisz w ukryciu. On również widzi, co robisz w ukryciu złego. On wszystko widzi. On wszystko wie. Kiedy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. O, jak on wspaniale się modli. On się modli. Ale co jest w sercu? Faryzeusz też pięknie się modlił. Może wspaniale, pięknie, stylistycznie konstruował zdania. Poprawnie się wypowiadał. Głośno i wyraźnie. Ale co było w jego sercu? Pycha. Był jak groby pobielane. Z zewnątrz pięknie ustrojone, ale w środku pełne trupich kości. Kiedy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Czy wierzymy, że Bóg widzi w ukryciu? A więc po co przemycamy niepytani? Wiesz, ja się codziennie o 4 rano wstaję i modlę się, zanim idę do pracy. To dobrze. Ja modlę się 3 godziny dziennie. Po co to mówisz? Niech to zostanie między mną i Bogiem. O, Wiesiek, wstaj o czwartej rano, modli się. Warto go posłuchać. O nie. O tym zaświadczą owoce wydawane przez każdego z nas. Jeżeli popatrzymy na człowieka i widzimy owoc w jego życiu, wtedy możemy powiedzieć sami, nikt nam tego nie musi mówić. Ten brat na pewno wiele się modli. Na pewno wiele się modli. Nie trzeba o tym mówić. Bóg to widzi. Nie musi o tym wiedzieć jeszcze ktoś inny oprócz Boga. Bo wtedy zaczynamy mieć do czynienia z pychą. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościmy, nie musimy mówić o tym, że pościmy. Nie musimy mówić o tym, ile pościmy, że pościmy już 3 dni ze skruszoną głową. I wtedy czasem może się wytworzyć taki fałszywy obraz w bracie czy w siostrze. Och, jaki to wspaniały chrześcijanin. Faryzeusz pościł 2 razy w tygodniu. 2 razy w tygodniu nic nie jadł. Wspaniałe, zacne. Ale tak naprawdę Bóg oczekuje czegoś innego. Posłuszeństwa. Posłuszeństwa. Mojżesz chciał coś zrobić po swojemu. On tu chciał pokazać, kto tu rządzi. Kto został wybrany. Bóg mu powiedział, przemów do skały, ale on uderzył. Wy buntownicy, ja wam pokażę. Ja jestem tutaj przywódcą. To mnie Bóg wybrał. Pycha. Pycha jest obrzydliwością przed Panem. Bóg nienawidzi pychy. Absolutnie. Nie chce pychy w naszym życiu. Chciałbym powiedzieć parę słów o Piotrze. Piotr to jest taka szczególna też osoba. Człowiek taki porywczy, kiedy czytamy o nim, możemy się dowiedzieć, że był takim bardzo porywczym człowiekiem, który po prostu działał, chciał działać. Działał, zanim pomyślał. Mówił, zanim pomyślał. I w pewnym momencie też tak zawołał do Jezusa: Panie, choćby cię wszyscy opuścili, ja pójdę za Tobą, nawet na śmierć. Choćby cię wszyscy opuścili. On w ten sposób mówi Jezusowi: ja jestem lepszy od tych pozostałych Twoich uczniów, od pozostałych moich przyjaciół, apostołów. Ja jestem lepszy. Oni, choćby cię, nawet oni opuścili, ja zostanę, ja pójdę nawet na śmierć. Nie trzeba było długo czekać. Piotr 3 razy się zaparł Pana Jezusa. Nie znam tego człowieka, kiedy został zapytany. I ty jesteś jednym z nich. Nie znam tego człowieka. Nie wiem, o czym mówisz. Nie znam go. Nawet kiedy Pan Jezus patrzył na niego prosto mu w oczy, on zapierał się go. Mówi, nie znam go. Potem po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus rozmawia z Piotrem i mówi: Piotrze, czy ty mnie miłujesz bardziej niż pozostali? Pan Jezus wszystko wiedział o Piotrze, on nie musiał go pytać. On w jakiś sposób chciał go skłonić do myślenia, do zastanowienia się nad swoim stanem, stanem swojego serca. Słowo Boże mówi, że Pan Jezus wszystko wiedział o człowieku, co w nim jest. A więc on wiedział, znał Piotra, znał jego serce. wiedział o nim wszystko. I pyta go: Piotrze, czy ty mnie miłujesz bardziej niż pozostali? I Piotr przypomniał sobie, że kiedyś zapierał się, tak się zaklinał, że on bardziej niż pozostali pójdzie za nim, że jest lepszy niż ci pozostali, że choćby ci pozostali ciebie, Panie, opuścili, to ja pójdę. Dlatego Pan Jezus tak jakby pyta, aby to sprawdzić, aby wejrzeć w jego serce. I Piotr mówi: Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Ty wszystko wiesz. Kiedy czytamy tą opowieść, tam jest wiele razy użyte słowo miłość. Ale to słowo miłość w polskim języku nie oddaje znaczenia i głębi tego słowa, które zostało tam użyte w języku greckim. W języku greckim, tam gdzie wszędzie jest użyte słowo miłość po polsku, są użyte dwa słowa: agape i fileo. I oto Pan Jezus zwraca się do Piotra i mówi: Piotrze, czy ty mnie miłujesz agape? Tam jest użyte słowo agape. Czy ty mnie miłujesz bardziej niż pozostali? Czy miłujesz mnie tą miłością doskonałą, tą Bożą miłością, skłonną do poświęceń, do miłości nieprzyjaciela, tą miłością, która jest na podstawie postanowienia, decyzji? Czy miłujesz mnie taką miłością? Piotr mówi: Panie, miłuję cię. I tu użyte jest słowo fileo. Panie, miłuję cię, ale tak jakby chciał powiedzieć nie tą miłością agape, nie tą miłością doskonałą. Ty wiesz, Panie, że nie jestem w stanie ciebie miłować taką miłością, chociaż wcześniej tak deklarowałem. Nie jestem w stanie. Kocham cię tylko po ludzku. Ale ty, Panie, to wszystko wiesz. I wtedy Jezus pyta go po raz drugi: Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Znowu używa słowa agape. Można powiedzieć tak: Piotrze, czy ty mnie miłujesz w ogóle tą miłością agape? Już nie bardziej niż pozostali, ale czy w ogóle jesteś zdolny? Czy ty mnie miłujesz tą miłością agape? Tą miłością, która zawiodła mnie na krzyż? Czy miłujesz mnie taką miłością? Panie, miłuję cię, fileo, ale tą miłością ludzką. Nie jestem w stanie na tym etapie miłować cię bardziej. Ty, Panie, znasz moje serce. Ty wiesz, że jestem słaby. Zaparłem się ciebie. Cóż ja mogę powiedzieć? Miłuję cię, tak jak potrafię. I wtedy Pan Jezus po raz trzeci pyta Piotra: Piotrze, czy ty mnie miłujesz? I tutaj używa słowa fileo. Mówi: czy ty mnie miłujesz tą ludzką miłością chociaż? Czy ty mnie miłujesz tą miłością niedoskonałą? Tak, Panie, miłuję cię. Miłuję cię. Ty, Panie, wiesz wszystko. Ty wiesz, że cię miłuję taką miłością niedoskonałą, bo jestem niedoskonałym człowiekiem. Paś owieczki moje. Paś owieczki moje. Chociaż ta miłość nie była doskonała Piotra. Chociaż Piotr nie był doskonałym człowiekiem. A któż jest doskonały? Bóg powołał go do służby. On go wybrał, aby mu służył, aby wypełniał jego wolę, bo Bóg wybiera ludzi niedoskonałych. Bóg nie ma innych ludzi do wyboru, tylko niedoskonałych. Takich jak celnik, takich jak Mojżesz, takich jak Jakub i Jan, takich jak Piotr. Niedoskonałych, ale pełnych pokory, uniżenia. Takich Bóg szuka, takich Bóg chce użyć. I moi drodzy, czytamy dalej w tym fragmencie, że Pan Jezus zaznaczył, jaką śmiercią uwielbi go Piotr. On mówi, że kiedy się zestarzejesz, poprowadzi cię ktoś inny tam, dokąd nie chcesz. I my wiemy z innych źródeł pozabiblijnych, że Piotr został zabity, umęczony. A Pan Jezus powiedział w 15 rozdziale Ewangelii Jana, że nie ma większej miłości, tam jest słowo agape użyte, niż ta, gdy ktoś oddaje swoje życie za przyjaciół swoich. Oto Piotr oddał swoje życie za swoich przyjaciół, za Kościół. Ta miłość się rozwinęła w nim. Ta miłość fileo przekształciła się w miłość agape do tego stopnia, że mógł swoje życie oddać za swoich przyjaciół, za Kościół, aby uwielbić Boga. Bóg wybiera niedoskonałych ludzi, On wybiera, chce wybrać ciebie i mnie do tego, aby wypełnić Jego wolę. Piotr był niedoskonały. Celnik był niedoskonały. Ale Bóg wybiera takich właśnie ludzi. Takich ludzi. Moi drodzy, chciałbym już kończyć moje rozważanie, ale chciałbym, abyśmy jeszcze chwilę spędzili w modlitwie, dlatego poproszę już teraz zespół, aby tutaj wyszedł z przodu. Może powstańmy, moi drodzy bracia i siostry. Może ktoś na tym miejscu czuje się jak celnik. Czuje się, że jest takim zwykłym, normalnym człowiekiem. Jest jak inni ludzie, niedoskonały, żadnych zasług nie posiada specjalnych. Jest takim zwykłym człowiekiem, a wręcz przeciwnie, w swoich własnych oczach uważa siebie za cudzołożnika, za niesprawiedliwego. Przyjdź do Jezusa. Oddaj Mu swoje życie dzisiaj. Przyjdź tak, jak ten celnik przyszedł do świątyni. Jeżeli jesteś w tym miejscu, to jest świątynia Boża, Boże zgromadzenie. Bóg mieszka w Kościele, w każdym z nas. Zgromadzenie to jest Jego świątynia. Będąc tutaj, jesteś w świątyni. Być może stoisz gdzieś daleko, z daleka, tak jak ten celnik w świątyni i nie może podnieść nawet oczu, ale może mówisz sobie: Boże, bądź miłościw dla mnie, bo jestem grzesznikiem, jestem cudzołożnikiem. Przebacz mi, Panie, chcę zacząć od nowa, chcę zacząć z Tobą. Jeżeli jest tu ktoś na tym miejscu, kto jeszcze nigdy swojego życia nie powierzył Jezusowi, to zachęcam Cię, abyś dzisiaj swoje życie oddał w ręce Boga. I chcemy, kiedy zespół zacznie śpiewać, chciałbym, abyś wyszedł tutaj do przodu. Chcemy się modlić z Tobą. Chcemy się modlić o Twoje życie, powierzyć Twoje życie w Boże ręce. Jeżeli ktoś na tym miejscu jest taki, kto jeszcze swojego życia nie powierzył Jezusowi, zachęcam Cię, abyś to zrobił dzisiaj. Dzisiaj. Abyś wyszedł stąd jako inny człowiek. Moi drodzy, może jesteś jak Piotr, który zawiódł Boga, który zawiódł Jezusa, a tak postanawiał, tak postanawiałeś: Panie, już Cię nigdy nie opuszczę, już teraz będzie wszystko dobrze, wspaniale, ale zawiodłeś. Twoja miłość nie jest doskonała, ale Bóg Cię nie odrzucił. Jezus nie odrzuca nikogo, kto przychodzi do Niego w pokorze. Jeżeli dzisiaj czujesz się jak ten Piotr, zachęcam Cię, abyś wyszedł do przodu teraz, w czasie, kiedy zespół będzie śpiewał, abyśmy się modlili o Ciebie. Moi drodzy, a może potrzebujesz po prostu modlitwy, Bożego dotknięcia? Wiele razy, będąc tam w ławce i słysząc wezwanie do modlitwy, myślałem sobie: nie będę wychodził. Po co ludzie mają wiedzieć, po co inni mają wiedzieć, że mam jakiś problem, że potrzebuję modlitwy? To nie przystoi, abym ja miał problemy, abym prosił o modlitwę. To jest pycha. To jest pycha. Więc ta pycha nawet tu, teraz, może w Twoim sercu się rodzić. Jeżeli potrzebujesz modlitwy, wyjdź do przodu, nie zwlekaj. Odrzuć pychę. Jeżeli potrzebujesz modlitwy, jeżeli wiesz, że musisz przyjść do Boga, to teraz, kiedy zespół zacznie śpiewać, zachęcam Cię, abyś wyszedł do przodu.